Rekolekcje wielkopostne w katedrze warszawskiej przewodzi ksiądz Robert Skrzypczak przez najbliższe niedzielę, poniedziałek, wtorek i środę.
Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zawaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani bracia i siostry, rozpoczynamy rekolekcję w takim pięknym miejscu, dla mnie symbolicznym, dlatego że 30 lat temu tutaj leżałem plackiem i przyjmowałem święcenia kapłańskie jeszcze z rąk księdza prymasa Józefa Glempa. Poza tym mamy też rok święty w tym roku, rok szczególny, rok łaski, kiedy Bóg otwiera specjalne zasoby swojego miłosierdzia. Na pewno nie chodzi tylko o to, że jest zwiększona ilość pielgrzymek czy różnego rodzaju uroczystości kościelnych przy tej okazji, ale to jest czas wzmożony działania Boga, łaski. Bóg do nas mówi. Mówi poprzez słowa, poprzez ludzi, ale także mówi poprzez wydarzenia. Dzisiaj Słowo Boga jest z jednej strony bardzo czytelne, piękne, ale z drugiej strony także ma swój ciężar, jest trudne, dlatego że dotyczy wydarzeń bolesnych, krwawych. Możemy sobie wyobrażać Ewangelii. W Ewangelii Jezus naucza ludzi, słuchają sobie, w pewnym momencie ktoś przybiega i zdenerwowany przerywa wszystko i mówi: Panie, słyszałeś, co się stało? Co zrobił ten Piłat? Co zrobili ci dyktatorzy? Ci ludzie już nie mają sumienia. Już przekraczane są wszelkie granice przyzwoitości. Już nie możemy tego znieść, tej ilości świętokradztwa, tego barbarzyństwa. I opowiadają Jezusowi, co się zdarzyło w Galilei. Opowiadają w taki właśnie barwny sposób, że została pomieszana krew ludzi, którzy brali udział w liturgii z krwią zwierząt, które były składane w ofierze. To jest już nieskończone barbarzyństwo. Wychodzimy poza wszelką skalę. Jezus, być może spodziewali się, że Jezus tutaj przygotuje jakiś program działania, być może się oburzy, być może potępi Piłata. A Jezus mówi, co myślicie? Co wam się wydaje? Jak czytacie fakty? Chrystus nas chce dzisiaj namówić na to, żebyśmy szukali kontaktu z Bogiem. Panie, co chcesz nam powiedzieć poprzez to, co się wydarza w moim życiu, ale także co chcesz nam powiedzieć poprzez to, co się wydarza na świecie? Ostatnio nam nie brakuje trudnych tematów, nie brakuje nam także bolesnych, trudnych wydarzeń. One budzą w nas niepokój. Żyjemy nieustannie, coraz bardziej jakby na beczce z prochem. Z jednej strony pomruki wojenne ze wschodu, z drugiej strony także zimny zachodni laicyzm, taka bezbożny pomysł na życie, w którym liczy się tylko konsumpcja, mocne wrażenia, materializm, pieniądze. Wydajemy się w tej chwili ludźmi, którzy się całkowicie pogubili. Nie wiemy, dokąd idziemy. Idzie cywilizacja w dół, cywilizacja, która jest gotowa także poświęcić swoich własnych ludzi poprzez eutanazję, poprzez cały czas poszerzającą swoje horyzonty, tak zwaną terapię daremną. Inne także rodzaje bestialstwa, można się posługiwać prawem, można się posługiwać polityką do tego, żeby siebie wzajemnie niszczyć, podsycać, nienawiść plemienną. Przecież w przeciągu kilku miesięcy w Polsce zostało zamordowanych kilku księży. Nie mamy komuny, żyjemy w czasach wolności. Nie mamy przecież żadnej dyktatury. A okazuje się, że co raz dzieją się jakieś rzeczy, które burzą krew, przyprawiają nas o ciarki. A Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. I jeszcze sam Pan Jezus przywołuje kolejny fakt. A pamiętacie wieżę w Siloe? Zdarzenie, którego nie znamy poza tym właśnie wspomnieniem Jezusa. Zwaliła się 18 osobom na głowę. Być może to był jakiś fragment miejsca świętego. Byli tam ludzie niewinni. Wydaje się wam, że oni sobie na to zasługują? Wydaje się wam, że ludzie sobie zasługują na to, co przeżywają w Gazie, co przeżywają na wschodzie Ukrainy? Że ludzie sobie zasługują na to, że na przykład katolicy kolejni są porywani, niszczeni w Afryce, w Nigerii? Boko Haram się rozpanoszył już, jak tylko możliwe. Zasługują sobie na to dzieci, które są porywane dla organów? Dziewczynki małe, zmuszane do prostytucji. Pamiętam kiedyś jeden dziennikarz złapał jeszcze matkę Teresę z Kalkuty. I on zapytał, matko, popatrz ile się zła dzieje na tym świecie. I eutanazja, i porywane dzieci, i robione eksperymenty na ludziach. Co mamy zrobić, żeby to zmienić? I ona spojrzała tak na niego swoim charakterystycznym wzrokiem, mówi, ty się trochę nawróć i ja się trochę nawrócę i już świat będzie inny, świat będzie lepszy. Jezus nam mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Dzisiaj nawrócenie to jest słowo brzydkie, dzisiaj nawrócenie to jest słowo nieprzyzwoite. Nie wypada ludziom mówić o tym, żeby się nawrócili. Nie wypada wzywać do nawrócenia. Broń Boże, żeby księdzu ktoś czegoś takiego nie powiedział. Nawróć się. A to jest przecież najpiękniejsza rzecz, która może nas spotkać. Wezwanie do nawrócenia, które nie ma nic wspólnego z moralizmem, czy z osądzaniem człowieka, potępianiem, tylko jest elementem dobrej nowiny. Przecież ten sam Chrystus niedługo potem zacznie wysyłać apostołów, będzie ich wysyłał do tego, żeby głosili Ewangelię i wzywali ludzi do nawrócenia i po zmartwychwstaniu także. Apostołowie, którzy zostaną posłani przez Chrystusa, który wrócił z cmentarza, zwyciężył śmierć, pójdą za tym wezwaniem i będą głosić Ewangelię w jaki sposób? No tak, jak to robił święty Piotr, święty Paweł. Będą głosić Chrystusa z odwagą, mówić tego Jezusa, którego wyście przybili rękami swoimi do krzyża, którego żeście się wyparli, żeście go zlekceważyli. Tego Chrystusa Bóg wskrzesił z martwych, uczynił Panem i Mesjaszem. W Jego imię głosimy wam przebaczenie grzechów i nawrócenie. I święty Piotr przecież przy okazji głoszenia miłości Boga mówił: ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Nawrócenie jest elementem działania Boga, jest planem Boga. Bo nawrócenie to jest plan Boga na to, żeby mnie i ciebie ukierunkować, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy, co chcemy zdobyć, co chcemy osiągnąć. Jest takie piękne żydowskie słowo teshuwa, które oznacza nawrócenie i ono dokładnie znaczy wrócić do domu, odnaleźć drogę do domu, do najbliższych, odkryć miłość Bożą, miłość ojcowską w moim życiu, że Bóg kocha kogoś takiego jak ja, kocha grzesznika, że mi przebaczył nie raz, tysiąc razy, żeby mnie odnaleźć, żeby mnie pozyskać. Nawrócenie jest pewnym echem, pewną odpowiedzią na to właśnie. Ale jaki mamy kłopot, jaką mamy trudność z tym słowem. Mój przyjaciel, który został wyświęcony w Niemczech, został posłany do jednej parafii w Kolonii i tam przygotował sobie piękne kazanie i to kazanie wygłosił właśnie na temat ludzkiego grzechu i potrzeby nawrócenia. Zaraz się rozdzwoniły telefony następnego dnia. Ludzie protestowali, że poczuli się sponiewierani, że oni nie mają ochoty słuchać czegoś takiego w kościele. No i ten ksiądz musiał odejść. Ale co raz słyszymy właśnie coś takiego, albo się próbuje zamykać usta, przekonywać nas, że dzisiaj to już nie jest czas na to, żeby wzywać jeden drugiego do nawrócenia. W jednym regionie Francji biskupi napisali list pasterski, w którym mówią, że już to już nie jest pora na to, żeby powoływać się na piekło, żeby straszyć ludzi piekłem. Przy innej okazji, także kiedy było we Włoszech trzęsienie ziemi albo wynikła pandemia, to też były protesty, żeby broń Boże nie łączyć Pana Boga z tym, że może być jakaś kara, jakieś karcenie ze strony Boga w taki sposób. Przecież jeśli ci będzie zależało na kimś, żeby kogoś uratować, pozwolisz mu ginąć, pozwolisz mu się niszczyć, będziesz na to patrzył zimnym okiem, zrobisz wszystko, będziesz gotowy nim wstrząsnąć, jeśli to jest twój syn, twoje dziecko, twój wnuk. Będziesz gotowy podnieść głos, użyć różnych sposobów, żeby tego kogoś uratować. Jeśli dwoje dzieci bawi się na ulicy w piłkę i nagle nadjeżdża ciężarówka i jakiś mężczyzna w ostatniej chwili tych dzieciaków zgarnął z tej jezdni, że nie doszło do dramatu. I potem zaczyna krzyczeć na jedno z tych dzieci. Łatwo się domyślić, którego z nich jest ojcem. Bogu nie jest obojętne to, czy dzisiaj się czujesz dobrze, czy źle, czy idziesz w dobrym kierunku, czy złym. Bogu naprawdę nie jest obojętne to, czy ten świat się rozleci na kawałki i nasza cywilizacja się rozleci na kawałki i nasze życie pójdzie w stronę nicości. To nie jest mu obojętne. Dlatego Chrystus mówi o nawróceniu, też uwaga. Bóg jest gotowy w nas uderzyć, nas poruszyć, bylebyśmy tylko byli gotowi do nawrócenia. posyła nam ludzi, którzy, czy wydarzenia, które poprzez niepokój, poprzez różne niewygodne okoliczności, sytuacje, próbuje nas, do nas dotrzeć. Bardzo mi się podoba postać świętego Jana Bożego. To był taki Hiszpan, bardzo dotknięty miłością Boga. Uznawany był przez ludzi za cudaka, takiego kogoś, kto się nie mieści w standardach. Jan Boży, kiedy codziennie rano szedł na mszę, to przychodził ulicą, gdzie był dom publiczny, funkcjonujący. I za każdym razem, kiedy udało mu się namierzyć właściciela tego domu publicznego, to stawał przed nim, zaglądał mu w oczy i mówił: kiedy się nawrócisz? No i oczywiście tamten go wysyłał do wszystkich diabłów, obrzucał różnymi inwektywami, tak to się kończyło. Ale znowu Jan Boży następnego razu, jak tylko miał okazję, znowu stawał przed nim: kiedy się nawrócisz? No i to mniej więcej trwało przez jakiś czas, zawsze z tym samym efektem. Jan się nie zmęczył. I znowu któregoś dnia staje przed tamtym, namierzył tego człowieka i mówi: kiedy się nawrócisz? A tamten spojrzał na niego na serio i mówi: dzisiaj. I poszedł, zlikwidował interes, przeprosił te kobiety, wypłacił im należność, zmienił swoje życie. My nigdy nie wiemy, gdzie, w którym miejscu Bóg na nas czeka, jak do nas przemówi, w jaki sposób może nas wytrącić z dobrego samopoczucia, z dobroludzizmu. Bo czasami żyjemy i myślimy sobie: przecież ja nic złego nie zrobiłem, przecież ja jestem w porządku. Najważniejsze jest być dobrym, nie mieć sobie nic do zarzucenia. Święta Teresa Wielka mówiła: wiecie, jakie są najgorsze grzechy, których człowiek może się dopuścić? Jak ja słyszę takie pytanie, to zwykle mi przychodzą do głowy wtedy te grzechy, które by wzbudziły najwięcej wstydu, które by najbardziej mnie kosztowały, które by mnie skompromitowały w oczach cudzych czy własnych. A Teresa mówiła: wiesz, jaki jest najgorszy grzech? Najgorszy i najcięższy grzech to jest ten, którego się dopuszczasz, ale go nie widzisz. I w związku z tym nie cierpisz. Nigdy nie zapomnę takiego mojego przyjaciela, na którego 50-leciu małżeństwa byłem. I on przy tej okazji mi wtedy opowiedział: wiesz, mówi, ja przez całe życie miałem o sobie dobre zdanie. Chodziłem do pracy, miałem się za człowieka przyzwoitego, mającego rodzinę, mającego dzieci, wnuki. Lubiłem muzykę, lubiłem przeczytać jakąś dobrą publicystykę, lubiłem znajomości. Tak żyłem. Kiedy miałem 50, to pomyślałem sobie: zrobię sobie prezent. Całe życie chciałem pojechać do Paryża, zobaczyć Notre Dame. No i spełniłem to moje marzenie. Wszedłem do tej katedry Notre Dame. Nie wiem, czy ktoś z was był tam w tej katedrze. Zimna posadzka. Tam robi wrażenie właśnie to uczucie takiego mroku, ciemności, powagi, chłód. I on znalazł się na tej posadzce, mówił, uklęknął i w pewnym momencie jak piorun, jak grom z jasnego nieba spadła na niego świadomość: masz 50, nikogo w życiu nie kochałeś. Mówi, to było tak poruszające, to było tak dojmujące. On sobie to nagle uświadomił. Kiedy wrócił do domu, wtedy dopiero zaczął myśleć, zaczął reflektować, dlaczego jego żona od wielu lat już zmaga się z depresją i się nieustannie na to leczy. Ona, kiedy słuchała te jego opowieści, tylko przytakiwała głową, uśmiechała się i mówi: rzeczywiście, mówi, po tym Paryżu coś się z nim stało. To znaczy, nie ma cudów, to nie jest anioł, ale on zaczął mnie dostrzegać. Czasami potrzebujemy pewnego mocnego wstrząsu, mocnego uderzenia. Ojciec Pio był znany z tego, że wielu ludzi doprowadzał do nawrócenia, do spotkania z Chrystusem. Ludzie pragnęli się z Nim spotkać. Jednego razu przyjechał do Niego jeden adwokat, słynny, znany, z rzymskiej Palestry. On się chwalił też swoją znajomością: ja się znam z ojcem Pio, San Giovanni Rotondo. Szli sobie korytarzem w klasztorze. No i ojciec Pio w pewnym momencie go zapytał, no a co tam słychać u ciebie w sprawach zawodowych, co tam w tym wymiarze sprawiedliwości słychać? I on się tak uśmiechnął, mówi, wiesz ojcze Pio, jak to jest u nas, jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Ojciec Pio tak zatrzymał się i mówi, zaraz, zaraz, co, nie zrozumiałem, co powiedziałeś? No mówię, że wiesz, cały ten nasz wymiar sprawiedliwości to taki właśnie, jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. I tamten idzie naprzód, a ojciec Pio się zatrzymał i wymierzył mu takiego kopniaka. Już się domyślacie, gdzie. Tamten aż podskoczył, był zaskoczony. Nie, tego się nie spodziewał. A potem przyszedł na mszę z ojcem Pio i ojciec Pio rozpoczyna swoją mszę in nomine Patris et Filii Spiritus. I patrzy, wypaczył tamtego swojego, tego adwokata i mówi, a ty, hipokryto, co tu przyszedłeś robić? Wynocha stąd. Nie zacznę mszy świętej, póki nie wyjdziesz. I tamten oburzony, obruszony, wyszedł zmuszony wyjść z tego kościoła, zniknął. Po kilku dniach wraca i szuka ojca Pio. I prosi go, błaga, żeby ten znalazł dla niego kilka chwil, żeby wysłuchał jego spowiedzi. Wyspowiadał się do dna, do głębi. Łzy, poruszenie. A potem na końcu ze szlochem mówi, Padre Pio, ty nie wiesz, ty sobie nie wyobrażasz, co ja przez te dni przeżyłem, kiedy ty mnie tak potraktowałeś. Ja nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Jak ja wyszedłem z tamtego kościoła, to moja myśl szła tylko w jedną stronę. Jak się na tobie zemścić? Ja sobie w myślach układałem, co ja ci zrobię i żeby to cię bolało jak najbardziej. A potem nie mogłem spać. Ja nie mogłem dla siebie znaleźć miejsca. Ja jestem cały poruszony. Ja zobaczyłem, kim ja jestem. Mi się oczy otwarły. Ja nie wiedziałem, że można się doprowadzić do takiego stanu. Ty sobie nawet nie wyobrażasz, co ja przeżyłem w tym dni. W te dni ojciec Pio patrzy na niego, śmieje się i mówi, jak to nie wyobrażam sobie, ja cały czas ci towarzyszyłem. Zobaczcie, Jezus nam towarzyszy. Jezus przechodzi przez nasze kryzysy, przez nasze udręki, przez naszą pustkę. Zatrzymuje się także w tym miejscu, gdzie kapitulujemy, gdzie nam opadają ręce, gdzie grzeszymy, gdzie dopadają nas wątpliwości. Bo Bóg jest gotowy nawet posłużyć się upadkiem i grzechem, żeby nas wyrwać z letargu, ze snu, żeby nas nawrócić. Jan Paweł I, ten papież, który krótko rządził, zostawił nam kilka pięknych katechez. Jedna była poświęcona pokorze i mówił, Bogu tak bardzo zależy na tym, żebyśmy byli świętymi. I tak bardzo walczy z naszą pychą i obudą, że jest czasami gotowy dopuścić, żeby człowiek popadł nawet w jakiś skandaliczny grzech, żeby z tego wyprowadzić nawrócenie, żeby z tego wytrysła miłość Boga. Intymność, cudowna bliskość z Bogiem, który mnie ratuje, który mi przebacza, któremu mogę powiedzieć dziękuję, kocham Cię. Dlatego Jezus zaraz przeszedł do tej przypowieści niezwykłej z figowcem. Właściciel winnicy posadził na środku figowiec. Jak czytałem tę Ewangelię, to się zastanawiałem dużo, co ten figowiec robi w winnicy. Figowiec to jest przepiękny krzew, przepiękna roślina. Przez kilka lat mieszkałem we Włoszech i miałem dwa figowce w ogrodzie. No to rzeczywiście to jest królewska odmiana rośliny. Nie tylko przepiękne liście, ale także dwa razy do roku wypuszczał owoce. Bywa czasami tak, że figowiec nie owocuje, ale to jest jeden sezon. A potem znowu powraca. Ale gdyby się zdarzyło, że on nie wydaje owoców, to rzeczywiście, no można byłoby pomyśleć tak jak właściciel tej winnicy. No po co wyjaławiasz ziemię? Wykopię cię stąd. I tu nagle pojawia się ogrodnik. Jezus wiedział, że po zmartwychwstaniu, kiedy przyjdzie do swoich uczniów, do Marii Magdaleny, kiedy pokaże im swoje rany chwalebne. Pamiętacie, Maria Magdalena myślała, że to jest ogrodnik. W ogrodzie. Za tym ogrodnikiem kryje się Chrystus. On robi w stosunku do ciebie i do mnie to samo. Wstawia się. Staje przed właścicielem winnicy, przed ojcem, pokazuje swoje rany chwalebne i mówi, zaczekaj ojcze. Ja jeszcze się nim zajmę. Ja jeszcze ją poruszę. Ja jeszcze go spulchnię. Ja jeszcze użyję jakiejś metody, jakiejś pedagogii, żeby się obudził, żeby zaczął na ciebie zwracać uwagę, żeby ci zaufał, żeby do ciebie zawołał. My nigdy nie wiemy, czym Chrystus będzie się chciał w stosunku do naszego życia posłużyć, żeby nam otworzyć serce na Boga, żebyśmy zawołali, Panie, oto jestem. Wczoraj mnie bardzo poruszyło, bo jeden ojciec w rozmowie z dziećmi wyjaśniał tę Ewangelię i powiedział, że w swoim sadzie, tam gdzie mieszkają, ma jedną jabłonkę. I ta jabłonka przestała przynosić owoce i rzeczywiście on się zastanawiał, co z nią zrobić. I ostatecznie doszedł do wniosku, że ta jabłonka się właściwie tylko nadaje do tego, żeby powiesić na niej huśtawkę. I powiesił tę huśtawkę i dzieci tam się huśtały, ta jabłonka tak jakoś to ledwo wytrzymywała, a tu nagle okazuje się, następnego roku pojawiają się jabłka. Potrzeba było tej huśtawki, potrzeba było tego szarpnięcia, potrzeba było tego zadziałania. Zobaczcie, pozwólcie na koniec, wróćmy do Mojżesza. Mojżesza znajdujemy dzisiaj w pierwszym czytaniu, tego księcia Egiptu, przybranego syna Faraona, który traci wszystko. Jest wyzerowany, wydołowany, przechodzi przez moment, można było powiedzieć, skrajnego upokorzenia. Znajdujemy go na pustyni i znajdujemy go jako kogoś, kto wypasa owce teścia. Drodzy panowie, chcielibyście się znaleźć w takim położeniu na garnuszku teścia? Być może zadłużony po uszy, być może skompromitowany. Mojżesz daje się jakby wprowadzić aż na dno, aż na skraj pustyni. On już w sobie nie ma niczego, co by go ratowało, co by go pocieszało. I nagle tam właśnie, w sercu jego nędzy, jego upokorzenia, nagle pojawia się żar bijący z krzewu. Pojawia się obecność Boga. Tylko Bóg tak kocha, że daje się całkowicie. Pozwoli się spalić całkowicie dla ciebie, a mimo to żyje. Mojżesz się zbliża i w pewnym momencie słyszy z tego krzewu swoje imię. Mojżesz, Mojżesz. I z serca Mojżesza wydobywa się, Panie, oto jestem. Chyba najpiękniejsze słowo w Piśmie Świętym. Tak pięknie brzmi po hebrajsku, hineni, oto jestem. Kiedy Bóg zawołał Abrahama, kiedy go wyciągnął z namiotu, kiedy go postawił przed rozświetlonym gwiazdami niebem, policz te gwiazdy, tak liczne będzie twoje potomstwo. Bóg, który go prowadzi, który wkroczył w jego życie, wydobywa z serca Abrahama to właśnie, oto jestem, prowadź mnie, hineni. Tutaj Mojżesz dzisiaj mówi do Boga, hineni. Maryja, kiedy przychodzi anioł do niej, ogłasza i mówi jej, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga szczególną. Duch Święty stąpi na ciebie, poczniesz i porodzisz Syna Bożego. Anioł przychodzi do niej i mówi, będziesz miała Chrystusa w sobie. Będziesz Matką Boga. Co Maryja mówi? Oto jestem, jestem służebnicą. Hineni. To jest najpiękniejszy owoc nawrócenia. Kiedy Bóg będzie mógł wyczytać czy usłyszeć z głębi ciebie lub mnie, wbrew rutynie, niezależnie ile mamy lat, niezależnie kim jesteśmy, jakie możemy mieć zasługi albo jakie możemy mieć porażki na koncie. Hineni, Panie, oto jestem, prowadź mnie, jestem Twój, daję Ci się.